Raz, dwa, trzy, proszę państwa, stuku puku. I taki dźwięk to ja szanuję.
Jaki piękny, głęboki dźwięk.
Głęboki niczym rów mariański. Chociaż to nie było pierwsze skojarzenie, które wpadło mi do głowy, więc musiałem się asekurować. Kasiu, Kasiu.
Tak, słucham cię, Mateuszu.
Jak podebił cię?
Zabraliśmy, szanowni państwo, dużo dobrych komentarzy. Bardzo się cieszymy, że drugi sezon rozpoczęliśmy z przytupem.
No z przytupem było, więc teraz czas na drugi odcinek drugiego sezonu, więc zobaczymy, czy ta dwójka będzie szczęśliwą liczbą. Mam nadzieję, że tak, ponieważ w tym odcinku zmieni się wiele. Zmieni się mianowicie to, że to Kasia w tym odcinku przejmuje joystick, ster, kierownicę lub też lejce, w zależności od tego, jakim środkiem transportu się poruszacie. Może to być też bilet komunikacji miejskiej. Zatem, moja droga, no ja tutaj rozkładam wygodnie swoje cztery pośladki, ale po prostu cztery szanowne litery na fotelu i słucham.
Tak, dzisiejszym tematem będzie tak naprawdę zgodnie z oczekiwaniami naszych słuchaczy wątek, który można w sumie sprowadzić do takiej maksymy od miłości do nienawiści, czyli jak nam się układają relacje z ex.
No tak, no to powiem ci, gdy robiłem tę ankietę wśród naszych słuchaczy, to były tam trzy tematy. Było właśnie od miłości do nienawiści, czyli relacje z eksami. Były związki otwarte, tudzież poliamoryczne, tudzież w ogóle tam otwarte relacje erotyczne. I trzeci temat, jaki był trzeci temat? Bo już nie pamiętam. No był też trzeci temat. W każdym razie pierwszy zajął niebagatela pierwsze miejsce bez najmniejszych wątpliwości. I wydarzyło się to ponad 50% przewagą, więc życzmy sobie tego, żeby nasza aktualna opozycja miała takie same wyniki przy pierwszej turze wyborczej, ale z racji tego, że ten podcast nie ma nic wspólnego z polityką, to bardzo szybko zamknę ten wątek, no i posłucham, co masz mi do powiedzenia.
Tak naprawdę to chyba powinnam ci powiedzieć. Możesz zadawać mi pytania, ponieważ relacja z ex, jak doskonale wiesz, jest moją bardzo mocną stroną. Sytuacja dzieje się bardzo dynamicznie i dynamicznie się zmienia.
I dzieje się w czasie przeszłym, ale teraźniejszym również. No i zobaczymy, co przyniesie ta przyszłość.
Tak, właśnie, bo relacje z ex można sprowadzić tak naprawdę też do takiego powiedzenia, że klasę swojego ex-partnera można poznać tak naprawdę po rozstaniu. Wątków i możliwości rozstania się jest wiele, modeli rozstania też jest. Każdy pracuje nad takim idealnym rozwiązaniem, w którym zachowuje swoje przyzwoite relacje z ex. Nie zawsze się to oczywiście udaje, ale do tego dążymy. No i teraz, jeśli chodzi o takie przyzwoite relacje z ex, takie lekko przyjacielskie. Masz jakieś doświadczenia w tym temacie?
Czy lekko przyjacielskie? Myślę, że po każdym rozstaniu w moim przypadku droga nie była usłana różami. No umówmy się, że zakończenie związku jest takim momentem obarczonym silnym ładunkiem emocjonalnym. Jak dobrze wiemy, emocje są również katalizatorem wspomnień. No i niestety ten dość burzliwy okres rozstania, który niekiedy bywa burzliwy, zostawia i odciska na tych dobrych wspomnieniach bardzo wyraźną rysę. Więc wychodzę z założenia, że te relacje przyjacielskie są możliwe do uzyskania, niemniej trzeba dać im dojrzeć. Może nawet nie dojrzeć, ale odparować temu wątkowi, który toczył się na samym końcu. Czy ja dziś przyjaźnię się z którymś z moich eksów? Nie. Czy mam z którymś z nich kontakt? Ciężko to nazwać kontaktem, bo z jednym z moich ex-partnerów zawsze składam sobie życzenia na święta i na urodziny na przykład.
O, to miłe.
To uznaję za poprawny stosunek, mimo że nie kontaktujemy się na co dzień, nie dzwonimy do siebie i w zasadzie nie wiemy, jak nam życie płynie. No to ten kontakt taki okazjonalny, i tutaj można użyć tego określenia w dosłownym jego znaczeniu, jest. Mam relacje, które w zasadzie nie zakończyły się burzliwie i jest to relacja z moim najkrótszym partnerem, nie mówię tutaj o długościach, a raczej o rozpiętości związku, żeby była jasność. Okay. Natomiast myślę, że po prostu to był na tyle krótki epizod, że tam się nie zdążyło wytworzyć jeszcze ani zbyt dużo pozytywnych emocji, ani zbyt dużo kwasu, który zostawiłby piętno. I myślę, że dziś oprócz obserwowania się na Instagramie traktujemy się na dobrą sprawę jak obcy ludzie. Przywitaliśmy się kiedyś w klubie, jak się przypadkiem spotkaliśmy.
A, to widzisz, to
taka,
miłe.
Taka sytuacja. No ale to jakby cześć, cześć i każdy w swoją stronę. I nie. No wychodzę z założenia, że jak w miłości, jak w innych znajomościach, jeżeli relacja z jakiegoś powodu się kończy, no to nie dlatego, że była w konkretnej formie, tylko dlatego, że po prostu skończyć się musiała.
Albo powinna. Ja pozytywne relacje z moim ex mam tak naprawdę z tym pierwszym. Byliśmy ze sobą parą około 3 lat. Z tego co wiem, on dzisiaj, do dzisiaj zawsze o mnie pamięta i pozdrawia mnie przez mojego brata. Teraz on ma bardziej ścisłe relacje z moim bratem niż co prawda ze mną, ale jak zdarza się nam czasami rozmawiać gdzieś tam przez komunikatory, to zawsze miło wspominamy ten czas, bo rozstaliśmy się też tak trochę z rozsądku. To były takie argumenty, do których jakby, z którymi trudno było nam dyskutować. Przyzwoite relacje z ex są możliwe, ale też, umówmy się, minęło od tamtego czasu 18 lat.
No tak, to od...
Czas zrobił swoje.
Od rozstania z tym, z którym sobie składamy życzenia i mamy ten kontakt taki poprawny, minęło lat 10. Co nie zmienia faktu, że... I nie rozstaliśmy się wcale w przedszkolu. Co nie zmienia też faktu, że proces dojścia do sytuacji, która jest teraz, był bardzo przewrotny. I słowo przewrotny myślę, że jest słowem klucz. Bo były sytuacje, w których byliśmy ciut zbyt blisko siebie po tym rozstaniu. Były sytuacje, w których zbyt mocno pracowały jeszcze niektóre emocje, ale były też takie sytuacje, kiedy było takie odcięcie i zapadnięcie się pod ziemię. Nie ukrywam, to ja byłem tym uciekinierem, który gdzieś tam chował się w momencie, kiedy czuł, że być może z jakiegoś powodu sprawy będą w stanie pójść ciut za daleko.
Albo w nieodpowiednią stronę.
Tak, ale też wiesz, nawet widząc życzenia urodzinowe. Widzę, że nawet jeżeli to jest SMS, to nie jest SMS hejka, wszystkiego najlepszego, dzięki, nara, tylko tam jest jednak jakiś ładunek emocjonalny, który jest cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, troszkę się tli, jak niedogaszone ognisko, ale to dobrze, bo myślę, że ten właśnie tlący się ładunek emocjonalny nadaje tej relacji takie przyzwoite ciepło.
Dokładnie. To jest jednak część drogi zwanej życiem, którą razem przeszliście. I ja też wychodzę z podobnego założenia.
Mam też, powiem ci, pewne sytuacje, które ku mojemu zdziwieniu, ale pokazują, że relacje z byłymi bywają wręcz z mojej perspektywy niepoprawnie przyzwoite. I
opowiadaj.
Znam takie związki, które się w pewnym momencie zakończyły, ale po ich zakończeniu, no jakby ci eksowie, eksy, dwóch eksów, byli partnerzy, są dla siebie wręcz, są wręcz nadal nierozłączni, tylko w innych kategoriach. Ja na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, by być w związku z chłopem, który za najlepszego przyjaciela u swojego boku ma swojego exa, z którym kiedyś dzielił łóżko, budżet i załóżmy mieszkanie.
No, a to już taki trójkącik.
Tak.
Prawie.
Tak. I teoretycznie byłoby takie poczucie i cały czas taki niepokój z tyłu głowy, czy to na pewno jest czysta relacja? Czy to na pewno jest tylko i wyłącznie relacja oparta o sympatii?
No właśnie, bo to trochę tak jest, że te przyzwoite relacje z ex czasami są trochę wymuszone albo trochę przygaszone przez naszych aktualnych partnerów, bo ażeby twój aktualny partner poczuł się również komfortowo w relacji z tobą, musi mieć taką pewność, tak, że poprzedni związek się już zdecydowanie zakończył, a w tych przyzwoitych relacjach czasami doszukujemy się drugiego dna.
No akurat mój partner ma także mojej poprzedniej relacji w ogóle nie uznaje za związek ze względu na jej krótki staż, więc tu akurat bardzo szybko zdjął sobie z barków ten ciężar. No a jeżeli chodzi o tą poprzednią, która była wcześniej, która odbiła się największym spustoszeniem w mojej głowie i wszystkim innym dookoła, no wie, że tam jest na tyle dużo gnoju i na tyle dużo niefajności, że myślę, że ostatnią rzeczą, którą mógłbym mieć w głowie, to zmartwić się o jakiekolwiek zagrożenie ze strony tej relacji. Także sytuacja jest czysta. Miałaś kiedyś sytuację, że musiałaś w jakiś sposób dzielić przestrzeń z byłą partnerką twojego mężczyzny?
Nie. Ja wychodzę z założenia, że były partnerki mojego mężczyzny. Jakby same się ukarały, więc jakby nie mam żadną z nich żadnych relacji.
Okej. Okay. No dobra, no i tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć.
Okej. Okay. Poruszyliśmy już trochę wątek dotyczących takich niesprecyzowanych relacji, jak to jest po zakończeniu związku. A co z ryzykownymi powrotami? Bo to się zdarza, że ludzie rozstają się oczywiście, nie poszukują nowych partnerów, instytucja plastra nie zafunkcjonuje, a z drugiej strony jakby mają czas na autorefleksję, na to, żeby przeanalizować siebie w związku, który już się wydarzył, partnera, to co się udało, czy się nie udało. No i podchodzą do jakby do odbudowania relacji. Zawsze jest tak, że któraś ze stron ma na to nadzieję. Tak? Ryzykowne powroty to jest pewnie temat na oddzielny podcast, bo czy warto, czy nie warto, co każda szkoła psychologiczna
mocną
mówi co innego.
W gardło był koić żal.
Tak,
Beata dokładnie. Kozidrak mogłaby naprawdę nagrać podcast ze słów swoich piosenek w zasadzie, tylko troszkę inaczej posklejanych. Ryzykowne powroty? Wiesz co, szukam mechanizmu tej instytucji, którą przywołałaś teraz do tablicy. I mechanizm według mnie, jeżeli chodzi o ryzykowne powroty, jest taki, że w pewnym momencie, gdy ten związek się zakończy, kiedy wracam do takiego mojego rutynowego funkcjonowania, takiego funkcjonowania singla, którym być może nie chciałem się stać, ale uznałem, że to jest z jakiejś perspektywy najlepsze z możliwych rozwiązań, no nagle się okazuje, że nie jest takie fajne. No i że nawet no, fajnie było poleżeć razem na tej kanapie i poglądać Netflix, nawet nie odzywając się do siebie. Więc wychodzę z założenia, że w pewnym momencie po prostu dominujące staje się to poczucie straty. I to poczucie straty powoduje, że z jakiegoś powodu poziom kortyzolu w naszej głowie zaczyna narastać do takich niebagatelnych rozmiarów, że ja wychodzę z założenia, że już w dupie z tym, lepiej być w tym, co się było, niż radzić sobie z tym smutkiem, tą trudną emocjonalną sytuacją, bądź co bądź.
Brakiem bliskości.
W pojedynkę.
Dokładnie.
Bo jaki by nie był, to zawsze można było gdzieś tam się, nie wiem, przytulić, zawsze można było chociaż się na kogoś wkurzyć, a tak to na coś wkurzyć? No, na brokuła? No, wiesz. No, tak.
Możesz próbować.
Można próbować, no ale czemu się wkurzyć na brokuła, jak on niczemu winien? Wróciłaś do eksa?
Tak.
O Jezu.
Tak. Znaczy, ale już po miesiącu tego żałowałam.
I po miesiącu się zakończyło, czy nie?
Nie. Ja jestem z tego typu ludzi, które dają szansę, i to wcale się nie zacięłam, tylko mówię, że tych szans jest wiele. Ale faktycznie mam tą procedurę zaliczoną, dałam szansę po raz enty. Powrót był oczywiście fantastyczny, ale bez właśnie takiej analizy, autorefleksji, bez przegadania tematu, co się udało, co się nie udało, co musimy powtórzyć i co musimy wdrożyć, żeby w ogóle można było podchodzić do tematu jeszcze raz, to się nie udaje. Teraz po swoich doświadczeniach jestem zdania, że najlepiej się odciąć i zamknąć te drzwi, aczkolwiek fajnie jest ten temat oczywiście przeanalizować i zamknąć te drzwi w takich przyjaznych relacjach, przyzwoitych tak zwanych.
Ale niebezpieczny powrót to nie musi być koniecznie powrót do siebie na tych samych warunkach. Przecież nie trzeba do siebie wracać, nie trzeba tworzyć wspólnie pewnych struktur nazywanych w powszechnym języku związkiem. Można przecież po prostu się bzykać.
No tak, seks z ex to jest wątek, który pewnie zająłby nam cały oddzielny podcast.
No tak może być, chociaż w mojej pamięci jest tylko jedna postać na liście exów, która doświadczyła tego zaszczytu. To nie było skromne.
To jest trochę tak, jak mówiłeś, że w pewnym momencie przychodzi do ciebie taka refleksja, że jednak brakuje ci tej bliskości z drugą osobą i próbujesz tę pustkę wypełnić.
Fiutem.
Też. ale też pozytywnymi emocjami z tego tytułu wynikającymi.
Czyli też fitem.
Tak, dokładnie, dokładnie. No, ale to jest jednak mimo wszystko taki emocjonalny masochizm, nie?
Na dobrą sprawę tak, no bo robisz... Wiesz, nie wiem, co jest gorsze w takiej sytuacji, bo z jednej strony może być tak, że zrobisz mętlik sobie w głowie.
Tak,
i wtedy sobie i zajebiście, i sobie radź. Ale problem polega na tym, że ty na przykład jesteś już na takim etapie, kiedy wiesz, twój etap leczenia się zakończył, wzięłaś osłonkę, no i wiesz, że masz już odporność na to wszystko, co się odbywało w tej relacji. Problem polega na tym, że jeżeli dojdzie do takiego niekontrolowanego zbliżenia, które zazwyczaj jest bardzo płomienne, pełne wszystkich wspaniałych doznań, bardziej intensywne niż kiedykolwiek wcześniej, no to tej drugiej osobie znowu może się włączyć lampka come back, Jack, Jack, come back.
Tak!
Ale Jack nie chce. Jack woli utonąć w tym oceanie, niekoniecznie i mając się drzwi.
Oczywiście. No zawsze po takiej chwili jakiegoś uniesienia i tych emocji, które się nagromadzą po takim etapie niewidzenia się, nierozmawiania z sobą, niebycia ze sobą blisko, później przychodzi taka refleksja, że jednak po co, że jednak smutek, że jednak żal, że jednak to nie był dobry pomysł. No i ten seks z ex już później nie smakuje.
Ale raz posmakował. Ja mam w swoim katalogu znajomych taką parę, która rozstała się na ponad rok. Wrócili do siebie po tym rozstaniu. Każde w tej luce, że tak powiem, miało okazję zająć się sobą, tudzież innymi. Niech każdy dopisze sobie do tego swoją definicję. No i wiesz, że oni są już teraz chyba 7 lat po ślubie i zastanawiam się w związku z tym, czy te takie powiedzenie, że dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki, jest powiedzeniem, które rzeczywiście sprawdza się w każdej jednej sytuacji, bo patrząc na nich, ja mówię, że za drugim razem to oni wiedzieli, jak głęboko wejść. I weszli dokładnie do tego poziomu, w którym jest im najbardziej komfortowo.
No właśnie. Wchodzenie dwa razy do tej samej rzeki to tak naprawdę definicja nie do końca jest zawsze rozpoznana i nie do końca jest zawsze wyjaśniona, bo rzeka płynie do przodu. I nigdy nie jest to ta sama rzeka, tak? Ta rzeka, która była w danym momencie, już dawno sobie popłynęła do ujścia w związku z tym.
Nowa woda.
Nowa woda.
Nowa woda. No tak, no. Może nieco bardziej rwąca. Może te meandry zatoczyły nieco inne zakola i na dobrą sprawę teraz wejście w nią będzie się wiązało z innymi przyjemnościami lub konsekwencjami, bo warto na to patrzeć z każdej strony. Jednak wiesz, wychodzę z założenia, że ludzie dojrzewają i to ma też pewnego rodzaju dobre i złe strony, bo z jednej strony można dojrzeć, z drugiej strony można się zepsuć.
Tak, chciałam to powiedzieć.
I chyba bałbym się zadać sobie to pytanie, czy na przestrzeni lat dojrzałem, czy się zepsułem, ale myślę, że rachunek równa nie zrobiłby to mniej więcej gdzieś przy poziomie zero. Gdzie niegdzie jestem zepsuty, gdzie niegdzie jestem dojrzały. Tak to chyba...
I zżerać jakiś robaczek?
Co nie robaczek, kochana, to jest... Robal. To jest robal.
Okej. Okay. Czyli porównania ogrodnicze mamy też już zaliczone.
No, porównania ogrodnicze, tak, tak, tak. No także tak to jest, że ta relacja z eksem może być taka nie do końca zamknięta. I warto mieć na uwadze to, że jednak statystycznie, choć nie przytoczę teraz żadnej liczby, statystycznie większość tych powrotów i tak kończy się fiaskiem.
Oczywiście. Czy jest to tylko powrót do łóżka, czy jest to powrót do przyjacielskiej
relacji? Do serduszka.
Zawsze kończy się najczęściej fiaskiem. Ale są jeszcze takie pary, które rozstawały się w przyjaznych okolicznościach przyrody, chociaż wiem, że o to trudno, i mają ze sobą ultra przyjacielskie relacje. Jeżdżą wspólnie na wakacje, chodzą razem na imprezy, są z założenia singlami, ich relacja zmieniła format, ale jest bardzo przyjazna.
Myślę, że tą tendencję szczególnie widać u par, które dorobiły się w swoim małym ogródku dzieci. Na dobrą sprawę, jeżeli ma się te dzieci wspólnie, to rozstanie nie jest już takie stuprocentowe. To nie jest tak, że odcinamy się od siebie, a dzieci podajemy sobie, wiesz, na peronie czwartym, torze drugim, na dworcu centralnym w Warszawie.
No tak, dzieci łączą.
Tak logicznie rzecz ujmując, jeżeli tak czy siak jesteśmy na siebie skazani, jeżeli tak czy siak wiemy, że ta relacja nie wygaśnie, ona nie ma szans na wygaśnięcie, chyba że któryś z nas fiknie po prostu, czyli wyciągnie nogi, no to na dobrą sprawę lepiej, wygodniej przyjemniej i mniej obarczająco jest żyć ze sobą w zgodzie. Bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje, czy jakoś tak, jak tam pieprzyli ci wszyscy mądrzy.
Zgadza się, tym bardziej, że z perspektywy dzieci to też jest bardzo dobry wzorzec, że rodzice między innymi po rozstaniu potrafią się ciągle dogadać.
No i można tym małym istotom zaoszczędzić pewnej traumy, która na dobrą sprawę doświadczona w tak młodym wieku będzie procentowała w przyszłości i prowadziła do różnych czerwonych flag.
Zaoszczędzić traumy i kilku stówek u terapeuty.
Miesięcznie.
Tak.
Lub tygodniowo, jeżeli jest naprawdę dobry. No dobrze, mamy, myślę, temat tych niebezpiecznych powrotów i potencjalnych zagrożeń mniej więcej rozgrzebany, natomiast zastanawiam się, co jeszcze tutaj przygotowałaś dla mego lica?
Bo my na razie mówimy sobie o takich bardzo pozytywnych elementach rozstania, jeśli tak można w ogóle do tego podejść, czyli o przyjacielskich, o przyzwoitych rozstaniach, o seksie niekoniecznie na zgodę, ale tak na wypełnienie pustki, no ale przecież wszyscy wiemy... Tak, ale przecież wszyscy wiemy, że nie tylko takie rozstania istnieją i mamy tutaj na to na pewno kilka przykładów, bo przecież są rozstania, o których można spokojnie powiedzieć, że mamy po prostu kosę ze swoim ex.
Ja mam z tego doktorat.
Dawaj.
Nie, ja czekam bardziej na konkrety, wtedy będę mógł sypać jak asami z rękawa i w tej talii asów będzie więcej niż innych kart.
Okej, okay. No to co? Zacznijmy może od takich zachowań, które niekoniecznie są okej w momencie, kiedy się rozstajemy i które utrudniają nam wzajemnie życie i są nastawione na to, żeby jednak komuś dopiec i żeby zrobić komuś niefajnie, no bo przecież rozstaliśmy się w nie do końca zgodzie. No i co? Pewnie zaczynamy od internetów, nie? Wszystkie takie informacje w komunikatorach, obrażanie się, ośmieszanie, oczernianie.
Mimo takich wiadomości jak między nami, czy w świat?
W świat, aha. Publicznie.
Cóż mogę ci na ten temat powiedzieć? Można by powiedzieć, że mam tych doświadczeń dużo z perspektywy ich mnogości. Z perspektywy partnerów, no to jedno. Więc nie wiem, czy jest ich dużo, czy mało, ale jeżeli w tak intensywny sposób odbiły się one na moim postrzeganiu tego tematu, i w momencie, kiedy tylko dowiedziałem się, że nasi słuchacze wybrali akurat ten temat, to stwierdziłem,
będzie no to dużo materiału?
Przygotowywać to ja się nie będę. Więc to tak troszkę jest, że ja do wszystkiego próbuję dorobić sobie genezę. Jakby szukam źródła, bo samo zachowanie człowieka to jedno, ale to, co wywołuje to zachowanie, to drugie. I myślę, że temat tego odcinka, czyli od miłości do nienawiści, jest idealnie odpowiadający jednemu z zagadnień, które jest używane przeze mnie w takim życiu zawodowym. Ja dość często w swojej pracy używam takiego określenia jak racjonalizacja. I w racjonalizacji możemy wyróżnić na dobrą sprawę dwa różne sposoby działania. Z jednej strony mamy słodkie cytryny, kiedy te gorzkie chwile, te kwaśne chwile próbujemy sobie osłodzić, czyli dobrze, że zerwaliśmy, bo był zjebany. Z drugiej strony mamy kwaśne winogrona, gdy widzimy, że koleżanka schudła i mówimy do... I tak mówimy, schudła, bo pewnie łyknęła tasiemca. Więc myślę, że zachowanie partnera po rozstaniu ma na dobrą sprawę duży impact i odniesienie do racjonalizacji. I szczególnie właśnie ma odniesienie do tych... kwaśnych winogron, że tak na dobrą sprawę to ja go lubiłem. Tak na dobrą sprawę to nam było dobrze. Ale zrobię teraz wszystko, żeby go sobie obrzydzić. Zrobię teraz wszystko, żeby wszyscy dookoła, w tym przede wszystkim ja, bo ja to sobie sam muszę udowodnić, widzieli, że to jest największa poczwara, jaka kiedykolwiek wyszła z kokonu. Choć nie wiem, czy poczwara idzie w kokon, czy z niego wychodzi, ale nieważne.
No tak.
I wychodzę z założenia, że tego typu zachowania, one nie mają na celu, wiesz, jakiegoś takiego bezpośredniego upokorzenia. One nie mają na celu jakiegoś takiego specjalnego zniesławienia. Nie wiem nawet, jak to nazwać, ale one są dla mnie. Po to, żebym ja uświadomił sobie, wmawiając całemu światu dookoła, że rzeczywistość jednak nie była tak okej. Próbuję, wiesz, posypać to solą.
Zgadza się. To jest jedna strona medalu. Druga myślę, że jest bardziej trywialna, bo myślę, że jednak to obrzydzanie, oczernianie publiczne ma swoje miejsce, tak? W momencie szczególnie, kiedy staramy się podzielić własny majątek. Oczywiście biorę to w duży cudzysłów, bo chodzi mi tutaj głównie o wspólnych znajomych, o rywalizację, o relacje, które wspólnie tworzyliśmy, ale nie między sobą, tylko między ludźmi, którzy nas otaczali. Więc to, w jaki sposób ja wyrażę swoją opinię o moim ekspartnerze do naszych wspólnych znajomych, czasami determinuje również to, z kim ten nasz wspólny znajomy będzie miał teraz bliższą relację. Czy ze mną, czy z moim ekspartnerem. I to jest naturalny sposób i naturalna metoda i też naturalny proces, w którym na przykład ten majątek w cudzysłowie, ale również te zasoby
majątek
społeczne,
personalny.
Tak, się również dzieli, tak? Więc to trochę tak działa w dwie strony i to ma dwie strony medalu.
I widzisz, i to jest coś takiego, co akurat odnosząc się już do swoich doświadczeń, jakby nie będę teraz kreował prawd o świecie, bo nie czuję się do tego w żaden sposób też kompetentny. Niemniej u mnie z tym podziałem majątku społecznego, tak to nazywając, w ogóle z całym rozstaniem w jednej konkretnej sytuacji było tak, że mój partner opowiadał na mój temat bardzo dużo różnych rzeczy. Te, które były niewygodne, ale były prawdziwe, no bo umówmy się, jakby też nie była to relacja, w której ja odgrywałem rolę aniołka i byłem cudowny, bo nie. Ja też wiem, że nie zawsze byłem idealny, nie zawsze byłem partnerem po prostu z obrazka i nie zawsze być może byłem archetypem zajebistego człowieka. Niemniej wychodzę z założenia, że jeżeli wiem, że on powiedział komuś o rzeczach, które być może nie świadczą o mnie zbyt dobrze na kanwie tej relacji, to ja, wiesz, pierwszy podnoszę rękę i mówię, tak, oczywiście tak było. Tak było. I trudno, ja, wiesz, nie cofnę czasu.
A to jest świetna metoda na to, by komuś wytrącić ten argument jako metodę walki z tobą. Przyznajesz się do tego, że tak było.
To też nie było, wiesz, intencjonalne z mojej strony, no ale wychodzę z założenia, że jeżeli na przykład mój partner zaczął opowiadać coś na temat moich fantazji seksualnych, załóżmy, to ja mówię, tak, oczywiście, tak, ale co z tego? I pomijając już fakt mechanizmu, o którym wspomniałaś, bo wspomniałaś o uprzedzeniu krytyki, czyli no, jeżeli ktoś może cię czymś walnąć w łeb, to najpierw sam się tym walnij, to już ten ktoś nie będzie miał czym. Super, mechanizm jest okej. I dla mnie wszystko było akceptowalne, dopóki na przykład nie dowiedziałem się, że te historie były w połowie wyssane z palca.
No tak, to już jest.
I to już jest dla mnie taki kaliber, w którym ja mówię, no kurwa, tercet egzotycznych łysoli. Ale nie, no nie ma takiej możliwości, wiesz, bo wychodzę z założenia, że niech się wstydzi ten, kto widzi. Mhm. Jakby tak samo nie mam problemu przy zapalonym świetle z gołą dupą przebiec koło okna, mimo że moi sąsiedzi mogą mieć w tym momencie dobre show. Tak, nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć na głos o rzeczach, które być może nie są najlepszą wizytówką mojej osoby, ale dopóki jest to prawdą. Mhm. Bo gdy wchodzimy na poziom kłamstwa, no to już nabiera to nieco innego znaczenia. I powiem ci więcej. W związku z tym, że wiem, że historia uszyta na podstawie kłamstwa łatana fragmentami prawdy, bo tak to chyba trzeba uciąć.
Dobrze powiedziane.
Tak to trzeba uszyć. Stworzyła obraz mojej osoby, to w pewnym momencie stanąłem przed decyzją. Przed ważną decyzją. Zastanowiłem się, co w tym momencie jest ważne. Czy ważny jest mój święty spokój? Czy w to chcę inwestować? Czy chcę inwestować w relacje z ludźmi, którzy byli w stanie uwierzyć w te kocopoły? Odciąłem się od bardzo obfitego grona osób. Czy żałuję? Totalnie nie. Żal mi tych osób. Znaczy, nie, przepraszam. Żal mi siebie, że nie mam wokół siebie tych osób, bo żyję z pełną sympatią do nich. Żywię ich ogromnym szacunkiem, co nie zmienia faktu, że jeszcze większym szacunkiem obdarowuję siebie i swoje poczucie świętego spokoju i nie ma ceny, którą byłbym w stanie zapłacić za to, żeby się go pozbyć.
Ale rzeczywiście święty spokój jest najważniejszy. I to, że możesz spojrzeć sobie w lustro też. No dobrze, tutaj weszliśmy trochę na taką płaszczyznę z jednej strony obmawiania, ośmieszania, oczerniania, no ale to jest taki lajcik w porównaniu z tym, czym jest tradycyjna, dobra, polska zemsta. No i teraz z odcieni zemsty jest na pewno wiele.
Poniekąd oczernianie w oczach bliskich.
Też jest zemstą.
Też jest zemstą.
No właśnie. Ale jest jeszcze zemsta, w którą zaangażowane są osoby trzecie. A mianowicie bardzo często nowy partner, nowa partnerka naszego ex. A czasami jest komitywa byłych ex. Czasami jest komitywa nowym partnerem ex. Tutaj są jakby różnie te puzzle można wbrew pozorom poukładać. Mhm. Ale tak naprawdę sprowadziłabym to chyba do nazwy, że to taki trochę zlot czarownic i czarowników jest czasami.
No, trochę tak. Jeden z moich exów miał taką historię, że gdy zaczęliśmy się spotykać, to on miał taki zlot swoich exów, którzy wcale nie życzyli mu dobrze. Zlot exów, zlot czarownic, chyba jakoś tak mi się, wiesz, kliknęło. Oj, tak. Wiesz co, ja chyba nigdy w życiu nie miałem relacji z żadnym z obecnych ani byłych partnerów, moich partnerów byłych. I może jest taki jeden wyjątek, bo jeden z moich exów ma obecnie partnera, którego poznałem. Co więcej, on był kiedyś nawet u mnie na drinku ze znajomymi. Ja byłem potem u nich, w sensie u mojego exa i u jego obecnego partnera też byłem na drinku. Były to spotkania sporadyczne. Mm-hmm. Niemniej było okej.
Okay. Nie nacechowane żadnymi negatywnymi emocjami?
Nie, absolutnie. Wiesz co, mimo że w tamtej relacji zaznałem być może nie do końca lądowania na puszku, to nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby temu aktualnemu partnerowi mojemu ciężkie konstrukcje językowe, jeszcze raz. Żeby obecnemu partnerowi mojego byłego partnera... Udało się?
Tak, świetnie.
Dzięki. Chcesz gadać na jego temat? No po co no? Sam się pozna.
A, czyli ty jednak wychodzisz z tego samego założenia co ja. Nie będziemy się tutaj bardzo mocno integrować, bo i tak będziesz wiedział, nie bez powodu mój ex jest moim ex, a ty już się sam ukarałeś.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony przywołuję metaforę płynącej rzeki, o której mówiłaś, że ten ex już mógł, wiesz, ten ex, mój ex już jest dawno w morzu bądź oceanie.
Inną wodą.
A teraz jest już inna woda. I ta nowa woda być może jest pozbawiona tej skazy, jak Odra z tego roku.
Tego sobie i wszystkim życzymy.
Oby.
Są jeszcze oczywiście takie niefajne zachowania pod tytułem zasypywanie ex rozpaczliwymi wiadomościami, które jakby nie tworzą w nas poczucia komfortu i to jest bardzo eufemistycznie wypowiedziane, bo jakby to bardzo oddziałuje na nasze emocje i w bardzo taki negatywny sposób powoduje, że burzy naszą homeostazę.
Mojej homeostazy nic nie zburzy.
Jak widać, że my jesteśmy jednak medyczni.
Medyczni, grunt, że praktyczni. Zatem akurat... Jezu, o czym ty mówiłaś?
Wysyłałeś kiedyś SMS-y do swojego ex rozpaczliwe, że będziesz płakał i że w życiu sobie bez niego nie poradzisz? Nakręcałeś mu poczucie winy?
Czyli mówimy tu o sytuacji, kiedy dostajesz o 3 w nocy SMS-a, w którym jest jedno słowo, na przykład żegnaj, a potem o 3:15 nie mam po co żyć bez ciebie. Czyli próbujesz tego exa wziąć na litość. Tak. Czy to robiłem? Jakbym miał sobie dać uciąć palca, że nie, no to bym chyba nie dał. Ale wydaje mi się, że nie z drugiej strony. A ty brałeś kiedyś jakiegoś na litość?
Ale ty to robiłeś tak teatralnie?
Ale ja nie wiem, bo ja nie przypominam sobie...
Czy ty to robiłeś tak, że chciałeś się pokazać, jaki ty jesteś pogrążony w żalu i żałobie?
Na pewno jeden z moich exów mi tak robił. Mm-hmm. On nawet jeździł za mną po mieście, śledził mnie. Tragedia, ale...
Też to przećwiczyłam.
Ale tkliwe SMS-y, coś w tym jest. Tym bardziej, że znam też takie historie, gdzie partnerze... To jest takie granie na tej najcieńszej strunie.
Emocje.
Gdzie, wiesz, mówisz komuś, nie mogę bez ciebie żyć, żegnaj. Albo gdy piszesz, że moje życie straciło sens. Albo... Nie myjesz włosów przez tydzień, żeby ktoś się zobaczył, że masz tłuste i jesteś zapuszczona, bo po prostu odechciało ci się żyć.
I wzbudzasz litość i poczucie.
Ale masz w ogóle doświadczenia w tym obszarze, jakiekolwiek?
Oczywiście moją cierpliwość i moje emocje i moje poczucie litości testowało kilku partnerów. Oczywiście zdarzają się SMS-y do dzisiaj. Mój ex, z którym się rozstałam w bardzo burzliwy sposób, ponieważ nakryłam go na zdradzie, zrobiłam mu karczemną awanturę, na jakiej w życiu nikomu nie zrobiłam do tej pory i pewnie już przez najbliższe x lat nie zrobię.
Myślę, że nikt nigdy nikomu w życiu takiej nie zrobił awantury, jak ty jemu wtedy.
O nie.
Więc jeżeli Netflix chciałby kupić prawa autorskie do tej historii, to zapraszamy. Maila macie na Instagramie, możecie pisać. Kasia wycenia ją, myślę, że korzystnie.
Tak, żeby mi na chatę w Hiszpanii wystarczyło.
I mi dołożysz jeszcze troszkę do mojej, więc będziemy sąsiadkami.
Jasne. Mój ex do dzisiaj, a minęło już 8 lat, wypisuje mi średnio z częstotliwością raz na kwartał SMS-y, żebym mu przebaczyła, żebym już się na niego nie gniewała, co u mnie słychać, bo on się martwi, czy przypadkiem nie jest, dzieje się mi bieda. Pisze do mnie z różnych numerów telefonów. W większości ich nie znam, bo są dla mnie nie do zidentyfikowania. Minęło tyle lat, że on już obraca wieloma numerami, ale zawsze wiem, że jest to SMS od niego. Kataloguję je, zbieram
je. Nadal się gniewasz? Święta ostatnio wielkanocne dostałaś, nie?
Ostatnio dostałam kilka dni temu.
O Jezu, to jakaś nowość.
Nowy kwartał się zaczął.
No to moja droga, to w takim razie rzucasz to w tym momencie na wizji, no bo nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać, więc słucham. Co było w tym ostatnim SMS-ie? Potrzebujesz iść po telefon. Moi drodzy, Kasia właśnie poszła po telefon. Widzę, jak zgrabnie, z gracją gazeli przebiega przez mój pokój niczym przez sawannę. Właśnie wraca z telefonem, uwaga, uwaga, grzebie chyba w SMS-ach, przynajmniej tak mi się wydaje. I za chwilę wybrzmi.
A nie, to Enelmed.
A nie, to nie, to nie Enelmed. Enelmedu nie chcemy.
Uwaga, czytam, znalazłam. Gniewasz się jeszcze? Jak żyjesz? Ciekawy jestem, jak sobie radzisz. Czy biedy nie cierpisz? Opowiadaj mi trochę, to już tyle lat, chyba ci przeszło.
Powiem ci, że no kowalem byłbym on dobry.
Wytrwały jest. I w związku z tym, że to on bardziej mnie skrzywdził niż ja jego, ja mu oczywiście wybaczyłam. W swojej głowie po to, żeby mi się lepiej żyło. On jednak katuje się niezmiernie cały czas swoim poczuciem winy. Tak, o to mi dokładnie chodziło. Więc dostaję takie wiadomości i myślę, że to zajmie nam jeszcze kilka ładnych lat.
Jestem pod wrażeniem. Ale zazdroszczę ci trochę. Cholera.
Czego ty mi tutaj zazdrościsz?
No, taki jeden z najwyższych możliwych poziomów zainteresowania drugim człowiekiem. No męczyć mu głowę po 8 latach. 8, tak dobrze?
8.
8. Ja pierdzielę. No ja myślałem, że to jest, wiesz, i tak miłe, że ja sobie z moim eksem wysyłam życzenia na urodziny po 10 latach.
Ale zobacz, jak wy rozstawaliście się, nie było takich dramatów jak u nas. Zobacz, jakie trzeba mieć pielęgnowane poczucie winy w sobie, żeby ciągle gdzieś ten kontakt utrzymywać.
A ty mu powiedziałaś kiedyś, że mu wybaczasz?
Oczywiście, że mu powiedziałam, ale widzę, że nie dotarło.
No może on chce, żeby dotarło trochę głębiej?
No dzisiaj już mówiliśmy o tym.
Tak, seks z ex. Dzida.
To jest właśnie taki ex, do którego też wracałam, więc...
Tak?
Po wielu latach.
Czyli były z nim jakieś takie grzmocenia po drodze?
Były.
No dobrze, no to cóż, no. To może było po prostu tak fajnie, że chłopak nie może zapomnieć. Sama sobie tego piwa naważyłaś, teraz pij.
Ale nie wiem, czy nie mam teraz pewności, czy on nie może zapomnieć tylko o mnie, bo wtedy okazało się, że niekoniecznie.
Albo wtedy on pamiętał o innej ex.
Tak, dokładnie.
Może on ma po prostu fetysz exowy.
Tak, to jest kolekcjoner.
To jest kolekcjoner. On chce mieć każdego Pokemona w Pokebolu. I na wyciągnięcie ręki on po prostu wypuścić.
Czyli rozumiem, że te SMS-y wysyła hurtowo?
No możemy jakąś listę kontaktów. Listę mailingową. Listę mailingową. Tylko zmienia imię, nie?
No tak. Jest na to szansa, bo tu nawet imię nie padło, więc...
Gorzej, jak ma, wiesz, jakąś zapisaną ex Asia, nie? I tu typu, hej, ex Asia, to ja, Piotrek, czy tam jak mi dam na imię, nie? No, może tak być, ja jak w tych słabych marketingowych zagraniach.
Słuchaj, rozjaśniłeś mi teraz temat, po prostu otworzyłeś mi teraz życie na nowo, z nim. Już wiem, o co chodzi, on po prostu robi to do wszystkich, okej, na kogoś zadziała.
Wystarczyło zapytać. Nie, dziękuj.
Dzięki. Podziękuję na wszelki wypadek.
A może, a weź mu napisz teraz SMS-a. No weź, zróbmy to. Jeszcze nigdy, nigdy... Jak to Beata Tyszkiewicz kiedyś w Tańcu z Gwiazdami oglądałaś ten odcinek? Beata Tyszkiewicz kiedyś w Tańcu z Gwiazdami powiedziała tak, na żywo, uwaga. Jeszcze nigdy nikt mi tak nogami po stole przed nosem nie zapierdalał. Więc piszemy SMS-a, bo jeszcze nigdy nikt mi w trakcie nagrania podcastu nie pisał SMS-a do Exa. Napisz mu coś.
Dobra, to ja piszę, ty bierzesz za to odpowiedzialność.
Dobra, napisz tak. Wybaczyłam.
Okej.
Okay. A czy nie, bo napisał, czekaj, nie, żeby to miało znać. Czy jeszcze
się... Gniewasz się jeszcze.
Napisałaś, już się nie gniewam.
Wiesz co, będę...
Będę żałować.
Chyba będę tego żałować.
Yes, super. Już się nie gniewam.
Aha. Jak żyjesz?
Nie, nie pytaj. Kropka. Nie zmienia to faktu. I teraz na bici czy na miło? Bo jak na bici to nie zmienia to faktu, że nasz kontakt jest zbędny. Mm. A na miło to będzie nie zmienia to faktu, że żyję swoim życiem. To może na miło.
To bądźmy mili.
Bądźmy
tak.
Mili dziś.
Żyję.
Swoim życiem. O, i teraz można trochę bici, w którym wszystkie role są obsadzone. Mocne, nie? Ja zawsze ludziom dyktuję SMS-y. I napisz mu jakieś tam miłego wieczoru czy coś. Może dobrego, żeby już nie było. Dobre to...
No tak, nie bądźmy za mili, bo to jakby dużo się tu może jeszcze wydarzyć. A jak odpiszę?
To powiemy słuchaczom w następnym odcinku, co odpisał. A wy zostańcie, słuchajcie, z nami, no bo to będzie historia, która myślę będzie ciągnęła się przez cały drugi sezon.
Co najmniej. U mnie ciągnie się 8 lat, więc myślę, że mamy tutaj karierę przed sobą murowaną.
Może tak się wydarzyć.
Dobrego wieczoru poszło.
Wyszło. Ale jest z uśmieszkiem na końcu, słuchajcie, jest z emotikonem. No to zajebiście, piąteczka. Nie, tam stuku puku.
No ba. Jak w kościele.
Aż bym klęknął. Dobra, masz coś tam jeszcze namazane w tych swoich notatkach?
No, oczywiście. Co nie jest okej w relacjach z naszymi ex. Mamy oczywiście jeszcze takie ataki szału i tego, jak bardzo chcemy człowieka wymazać ze swojego życia. I tutaj oczywiście wchodzi w grę palenie ubrań, palenie wspólnych Marzanny. Pamiątek. Marzannę też będziemy palić, tak? Palenie prezentów, pozbywanie się prezentów od ex. Ewentualnie ex zabiera swoje prezenty, które nam wręczył.
To było najstraszniejsze przeżycie w moim życiu.
No to opowiadaj.
Mój ex kazał mi oddać prezent, który mi dał. Nie będę mówił jaki. Ale to było straszne. No ja mówię, kurwa, dostałem na urodziny i teraz mam oddawać? No bez sensu, nie? Jeszcze żeby to tak bez okazji było, ale to było na urodziny. Więc to takich się nie zabiera już.
No nie.
Ale sam też oddał wszystkie, które mu dałem. Sprzedałem na Vinted. Jeszcze na tym zarobiłem. Więc nie było źle. Nie było źle. A ktoś się cieszy. Być może nie wie, jakie brzemię nosi ich teraz.
Kiedyś, pamiętam, sprzedałam telefon, który dostałam od... To trudno nazwać ex. To było dopiero rozwijająca się znajomość.
Już ci dał telefon?
Tak.
Jezu.
Bo byłam w takiej sytuacji, że dysponowałam tylko służbowym telefonem, ponieważ mój prywatny doznał szoku po jakimś dziwnym zachowaniu.
Exa.
Nie wiem, już nie pamiętam kogo. W każdym razie rozleciał się w dorobny mak. I powiedziałam, że jakby możemy się ze sobą kontaktować. Chwilowo dysponuję jedynie telefonem służbowym.
Mam faks.
Tak. W związku z tym, że stwierdził, że nie chce do mnie dzwonić na telefon służbowy, to dostałam kurierem piękny prezent, bardzo wyczesany i wypasiony telefon, który miał mi służyć do kontaktów, tak, bezpośrednich z moim przyszłym potencjalnym partnerem, żeby była jasność. I mój przyszły potencjalny partner, zrobił mi taki prezent, a następnie po miesiącu spotykania się nie pykło. Prezent ze mną został. Ale ja w takim szale złości wystawiłam go na Allegro z takim komentarzem, że to jest od mojego ex, że nie chcę tego telefonu widzieć, że mam go serdecznie dosyć, że jest nówka, że jest po prostu jeszcze z paragonem, że jest na gwarancji, ale po prostu tak nie znoszę tego człowieka. I odezwał się kupujący. I powiedział, że to jest najlepsza rzecz, jaką kupił, a ten opis do przedmiotu był najzabawniejszy, jaki w życiu widział. I dlatego go kupił.
Ty jednak umiesz ten marketing, powiem ci.
Poszło.
Może trzeba na tym jakąś kampanię zbudować.
Da się.
Da się. Da się, da się. Raz Kasia, raz Basia, ale da się. Ojejku, jejku, jejku. No to powiem ci, że ta końcóweczka zrobiła nam się taka bardzo, bardzo energiczna. Tutaj SMS-y do byłych, tutaj jakieś śmieszki, heheszki. Dobrze, no słuchajcie, moi drodzy. Ja mam taką swoją refleksję życiową, z którą nie jest mi jeszcze do końca po drodze, ale staram się, żeby było mi jak najbliżej, że niektóre rzeczy trzeba po prostu zostawić za sobą, splunąć przez tam prawe czy lewe ramię, czy do przodu, do tyłu, cholera wie, czy pod siebie, jak lubicie, i mieć to w nosie. Zatem wychodzę z założenia, że mimo wszelkich trudnych przejść, albo łatwych przejść, ja pozdrawiam wszystkich moich eksów. Mam nadzieję, że im się jakoś wiedzie i mam nadzieję, że w jakiś sposób każde z nas wyciągnęło pewien wniosek z tej relacji, którą w pewnym momencie budowaliśmy razem, bo grunt to się uczyć. A że na błędach, to cóż?
No właśnie, dokładnie. Ja też jestem, wychodzę z podobnego założenia, że życie jest drogą i ci partnerzy, którzy mi nim towarzyszyli, są dla mnie dużą wartością. Doświadczenia oczywiście niezapomniane, zbudowały mnie, ale dziękuję im, że są już ex, ponieważ w ten sposób zrobili miejsce dla czegoś innego, dla kogoś innego.
I za to najbardziej szanujemy naszych exów, że oczywiście zrobili miejsce na to, co jest teraz. Moi drodzy, żegnamy się z wami serdecznie. Bardzo dziękujemy wam, że dotrwaliście do końca. O ile dotrwaliście do końca.
Jest szansa, że to będzie najdłuższy odcinek naszej serii.
Tak, sądzę, że tak. A z takich niepublikowanych dotychczas materiałów powiem wam, że Kasi X już odpisał, ale żeby dowiedzieć się co, bądźcie z nami w kolejnym odcinku. Stuku puku!